Witam wszystkich naszych słuchaczy profilu facebookowego w Chełmie. Dzisiaj będziemy, tak jak było zapowiedziane, się zastanawiać nad takim tematem: pycha, wielkie niebezpieczeństwo. Gdyż pycha to jest wielkie niebezpieczeństwo w życiu chrześcijanina do rozwoju charakteru. Jest niebezpieczna zarówno niezależnie kogo by dotyczyła, jak i w jakiej formie by się ujawniała. I to nie tylko dla chrześcijan, ale również dla ludzi świeckich, którzy nie wierzą w Boga. Znalazłem takie cytaty potwierdzające to, że również ludzie świeccy, nie wierzący w Boga, również znają niebezpieczeństwo tej pychy. Na przykład takie cytaty. Pierwszy. Osoba pyszna wierzy, że wszystko to, co robi, jest zrobione dobrze. Chce panować nad tymi wszystkimi, którzy mają z nią do czynienia, ma zawsze rację. Zawsze wierzy, że jej zdanie jest lepsze od zdania innych. To wypowiedział proboszcz z Ars. Drugi cytat. W żaden sposób nie powinniśmy wbijać się w pychę z powodu sukcesów. Musimy kontrolować swoje zadowolenie i stale krytykować wady, tak jak codziennie musimy myć twarz i zamiatać podłogę, aby usunąć z niej brud. To cytat Mao Tse-tunga, jak myślę, że człowiek niewierzący, na pewno nie chrześcijanin. I całkiem sensowne myśli tutaj wypowiedział, że nie powinniśmy się wbijać w pychę. Jest taka zasada, że przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha. I to sprawdza się w życiu chrześcijan. Tak naprawdę mało jest ludzi, którzy mogliby się czymkolwiek pysznić. Chociaż tendencja pysznienia się u ludzi jest całkiem duża. Niektórzy pysznią się pochodzeniem z jakiegoś tam wysokiego rodu. Niektórzy ludzie pysznią się bogactwem. Chociaż dzisiaj ludzie pytają, w jaki sposób to bogactwo zostało zdobyte, czy uczciwie. Choć dzisiaj pysznienie bogactwem jest dość popularne i widać to właśnie wśród celebrytów, sportowców, niektórych biznesmenów, którzy właśnie tym bogactwem się pysznią, chlubią. Niektórzy pysznią się posiadaną wiedzą, którą zdobyli, ale to też nie jest do końca właściwe, gdyż wykształcenie oznacza to przyswojenie sobie, co wynaleźli lub napisali inni. Przez wiele lat ludzkość dochodziła do pewnych osiągnięć. Dzisiaj, jeżeli ktoś chce pysznić się wiedzą, to potrzebuje dużo pokory, bo często okazuje się, że najnowsze odkrycia negują te, które były poprzednią. Na przykład, jeżeli chodzi o fizykę, w XIX wieku naukowcy doszli do przekonania, że już praktycznie fizyka się kończy, że tak naprawdę już nie ma nic do odkrycia, że wszystko wiedzą. A w XX wieku pojawił się Einstein z teorią względności, a później mechanika kwantowa, które w ogóle zakwestionowały tą wiedzę, co była poprzednio. Fizycy po tych faktach doszli do przekonania, że świat jest bardziej dziwny i skomplikowany, niż można by sobie wyobrazić, i nauczyli się pokory, że tak naprawdę niewiele wiedzą o świecie. Dzisiaj również dużo osób pyszni się ze swojej urody czy doskonałej budowy ciała, ale to też nie ma specjalnie podstaw, ponieważ uroda i kształty ciała są cechą dziedziczną, także bardziej rodzice mogliby się pysznić niż sama osoba, niż dzieci. Niektórzy się pysznią wysportowaną sylwetką, ale cóż z tego, jeżeli sylwetka moralna często takich jednostek jest bardzo słaba w porównaniu z tą fizyczną sylwetką. W dzisiejszym świecie stawia się na rozwój ciała, a o rozwoju duchowym zupełnie się zapomina. nie mówi się prawie nic. Myślę, że to jest sprawka przeciwnika Bożego. Pysznienie ubiorem również jest niedorzeczne. Tak naprawdę mógłby się bardziej pysznić ubiorem ten, który wykonał, zaprojektował ubranie czy ozdoby, nie zaś ten, który to nosi. Wyniosłość ducha, czyli pycha duchowa, jest najgorsza ze wszystkich. Są dwa rodzaje takiej pychy. Jedna to pycha chrześcijan z imienia, czyli nominalnych, a druga pycha, która pojawia się w życiu prawdziwych chrześcijan. I weźmiemy pod uwagę najpierw tą pychę z chrześcijan z imienia, która nie zawsze jest obłudna. Człowiek, taki chrześcijanin z imienia, bierze udział w różnorodnych obrządkach, ceremoniach, słucha pieśni i kazań. Często uważa się za chrześcijanina właśnie nie gorszego od innych, a wręcz lepszego, ponieważ regularnie uczęszcza na nabożeństwa, daje składki i daje na cele dobroczynne. Ale często wychodzi z kościoła i tak naprawdę żyje tak, jak żył. Nic nie zmienia w swoim życiu, bo wierzy, że wizyty w kościele, odprawianie ceremonii, że daje mu to pewien kontakt z Bogiem, a nie wprowadzanie, doskonalenie się w swoim życiu, doskonalenie charakteru. Często tacy ludzie lubią się udawać do kościoła w okazałym tłumie, lubią ten tłum, to znaczy, że czują się częścią pewnej wspólnoty. Lubią widowiskowe ceremonie, bogate kościoły, czują się w nich zadowoleni, uważają, że chwalą tutaj dobrze Boga. Tym bardziej, jeżeli widzą, że inni, na przykład ludzie, w ogóle nie uczęszczają do kościoła, są niepraktykującymi, tym bardziej ich przepełnia z tego pycha, że oni jednak uczęszczają. Ale dochodzi do takich dziwnych sytuacji. Na przykład jedna z celebrytek zawiozła do komunii swoje dziecko karetą, czy ktoś inny wynajął limuzynę, żeby zawieźć swoje dziecko. Ja osobiście nie do końca to rozumiem, czy to jest pysznienie bogactwem, czy życie na pokaz. Nie chcę tu wchodzić w sens samej komunii według kościoła katolickiego, ale na pewno w założeniu jest duchowy. Ale sam ten fakt wożenia dzieci limuzyną czy karetą, dawania im drogich prezentów, czy z tego wynikają dla dziecka jakieś wartości duchowe? Myślę, że wręcz przeciwnie. Jakby się tak nad tym wszystkim zastanowić, to jest zupełne wypaczenie wszystkiego i pomieszanie wartości duchowych z świeckimi i tacy chrześcijanie, jeżeli się udają na nabożeństwa, nie idą tam dla pouczenia duchowego, gdyż mają stan serca nie umożliwiający jego otrzymanie, gdyż nie zostali na nowo narodzeni. Nie odczuwają oni rzeczywistego pragnienia sprawiedliwości i prawdy. Zadowolili jakby poczucie swego obowiązku, poczucie właśnie obowiązku wykonania tych ceremonii, obrządków. I mają nadzieję, że odbyli coś w rodzaju pokuty i kiedyś odniosą z tego korzyść, że będą zachowani od mąk czyśćcowych najgorszych, a może nawet umożliwi im to niebo. Oni rozumieją w sposób taki, że Bóg powinien docenić ich zaparcie samego siebie i że zużywają kilka godzin na chodzenie do kościoła, że zużywają czas na chodzenie właśnie do kościoła. i twierdzą, że Bóg by był niesprawiedliwy, gdyby tego nie docenił. Przez to czują się dumni w duchu i zadowoleni, że właśnie w odróżnieniu od innych chodzą do tego kościoła, odprawiają te obrządki. Dopóki będą trwać w takim stanie, nie grozi im poznanie prawdy. Można przypuszczać, że szatan również nie zwraca uwagi na nich, gdyż są dla niego niegroźni. Tak naprawdę są pod całkowitym jego wpływem. Pierwszą właśnie jednostką, która okazała pychę we wszechświecie, był szatan. Co jest zapisane w Izajasza 14:13. Izajasz 14:13. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: wstąpię do nieba ponad gwiazdy Boga, wywyższę swój tron, zasiądę na górze zgromadzenia na krańcach północnych. No i 14. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. No i tutaj właśnie szatan mówi, że wstąpię ponad gwiazdy Boga, czyli to chodzi o aniołów, o inne istoty duchowe, że zajmę wyższe stanowisko od innych i będę równy najwyższemu. No to właśnie jest wielka pycha z jego strony, gdyż on był wspaniałym stworzeniem Bożym, pięknym. Dostał również wielką władzę nad aniołami, ale on chciał być jakby równym Bogu, mieć władzę nad wszystkimi aniołami. I pojawiła się w nim właśnie ta pycha. I ta pycha doprowadziła do upadku szatana, chociaż obecnie on jeszcze jest żywy fizycznie, ale pod względem charakteru no jest bardzo mocno zdegradowany. Również wyniosłość ducha można przypisać tym, którzy w ogóle nie wierzą w Boga i nie uznają Pana Jezusa ani Biblii. Tacy są dumni, że prowadzą moralne, przyzwoite życie, nigdy się nie upijają, nie czynią nic niemoralnego ani przewrotnego, jak inni ludzie wierzący, rzekomo. Z całym przekonaniem twierdzą, że chociaż nie chodzę do kościoła, to czuję, że jestem tak dobry, a może nawet lepszy od tych, którzy uczęszczają do tego kościoła. Przy obecnym stanie kościelnictwa to absurdalnie mogą mieć rację, że tak rzeczywiście jest. Takich ludzi jest coraz więcej. Parę lat temu była taka kampania billboardowa: nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę. I według autorów celem tej kampanii było wywołanie ogólnopolskiej dyskusji na temat obiegowego postrzegania wartości uniwersalnych jako zasad przynależnych religii, a w szczególności religii katolickiej. Uważamy, że polityka państwa prowadzi do utrwalenia stereotypów, łącząc moralność człowieka z jego religijnością, pogłębiając wykluczenie osób, które nie identyfikują się z kościołem katolickim czy żadną inną instytucją religijną. Właśnie ci ludzie niewierzący również chcą jakby zaznaczyć swoją obecność, że oni są moralni, chociaż nie wierzą w Boga. Teraz weźmiemy pod uwagę wniosłość ducha w prawdziwym ludzie Bożym. Chociaż pycha jest niewłaściwa w życiu świeckim czy u chrześcijan nominalnych, o tyle bardziej staje się niebezpieczna, gdy opanuje serce prawdziwego dziecka Bożego. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego jest tak, że pycha jest taka niebezpieczna. Właśnie dzieci Boże są przedstawicielami Boga na świecie, którzy starają się dążyć do śladami Jezusa, wyrabiać w sobie obraz Syna Bożego. Jeżeli poświęcili się zupełnie Bogu, zostali usprawiedliwieni od wszystkich grzechów przez zasługę ofiary Jezusa, stali się częścią rodziny Bożej, jak to wcześniej było, zostali albo spłodzeni z Ducha Świętego, co dzisiaj już nie ma miejsca, albo oświeceni Duchem Świętym i powinno to stanowić dla nich wielką przemianę. Tak jakby nowe narodzenie. Stare rzeczy przeminęły, wszystkie stały się nowymi. Tylko Kościół w wieku Ewangelii w tym życiu znajdował się na sądzie, czyli na próbie osiągnięcia życia wiecznego lub wiecznej śmierci. I właśnie dla nich było to bardzo wielkim sidłem, ta wyniosłość ducha, pycha, która jest bardzo niebezpieczna. Na ile pycha opanowuje serce, to tym proporcjonalnie do tego Duch Boży ustępuje z takiego serca i duchowość takiego człowieka wygasa. Tego rodzaju duchowa choroba, jeżeli nie zostaje zatrzymana, to doprowadzi do wtórej śmierci. Taką jednostkę. Obecnie nie w tym życiu, do wtórej śmierci, tylko to miało odniesienie do Kościoła, ale zdegraduje taki charakter, że w tysiącleciu może być ciężko się podnieść. I kilka tekstów na potwierdzenie, jak niebezpieczna jest pycha. Jakub 4,6. Większą zaś łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje. 1 Piotra 5,6. 1 Piotra 5,6. Uniszczę się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Przypowieści 8:13. Przypowieści Salomonowe 8:13. Bojaźń Pana to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. Tutaj Bóg właśnie mówi, że nienawidzi pychy i wyniosłości. A nasz Pan Jezus powiedział też, kto by się wywyższał, będzie poniżony, a kto by się poniżał, będzie wywyższony. Czyli te teksty mówią o tym, że Bóg nie nienawidzi pychy, że Bóg sprzeciwia się pysznym, a daje łaskę pokornym, którzy posiadają właściwą samoocenę, czyli na obecną chwilę niską, gdyż niewiele sobą reprezentują. A właśnie, ale dzisiaj jednostki pyszne w dzisiejszym świecie są uważane wysoko, ponieważ w dzisiejszym świecie panuje szatan obecnie, gdyż jego rządy zostały dozwolone przez Boga i on promuje właśnie takie jednostki pyszne, które wysoko o sobie rozumieją, wysoko podbijają własne ego, którzy ludzie sukcesu tak zwani. Dzisiaj na topie są ludzie sukcesu. Po czym można poznać taką wyniosłość ducha? Często właśnie ci, którzy popadają w pychę z chrześcijan, to nie zdają sobie z tego sprawy. Często na zewnątrz są pobożni, starają się, a tak naprawdę w sobie pielęgnują właśnie tą wadę, wyniosłość ducha, która powoli niszczy ich charakter. Ale inni, jeżeli obserwują takie jednostki, to widać, chociaż sama jednostka często może tego nie dostrzec. Jeżeli uważasz, że jesteś dobrym chrześcijaninem, ponieważ uczęszczasz na nabożeństwa, czytasz dużo literatury, głosisz. Jeżeli to ma być dla ciebie powodem do dumy czy chluby, to miej się na baczności. To jest niebezpieczeństwo właśnie pychy. Oczywiście te rzeczy, które wymieniłem, są dobre dla chrześcijanina i godne pochwały. Zamiast na przykład oglądać telewizję, nieprzydatne rzeczy w internecie, czy różne nieprzydatne dla chrześcijanina nowinki lub je pisać, jeżeli poświęca czas na rzeczy pożyteczne, to jest dobre. Ale na pewno chrześcijanin nie powinien się z tego chlubić, gdyż to po prostu jest obowiązek chrześcijanina, żeby takie rzeczy czynić. Nie jakieś coś wielkiego, chociaż często to jest dla niego coś dużego, żeby wyzbyć się starych nawyków, a nowe jakby wprowadzić w życie. Nie chodzi tu o to, żeby się nie dzielić z braterstwem swoimi przeżyciami, rozwojem duchowym, gdyż często może być to zachętą dla innych albo dowodem, że właśnie miłujemy Boga, pragniemy Mu służyć. Trzeba jedynie się strzec, aby się z tej skłonności, aby się z tego nie pysznić i chlubić, gdyż to właśnie może być bardzo niebezpieczne dla chrześcijanina. Tak naprawdę nie mamy specjalnie niczego, z czego moglibyśmy się chlubić, gdyż wszystko mamy z łaski Bożej. To, że byliśmy stworzeni, to jest z łaski. To, że zostaliśmy odkupieni od grzecha Adamowego, również. Także my nie bardzo mamy się z czegoś pysznić. Jeżeli nawet oddalibyśmy wszystko, by karmić innych, aby głosić Ewangelię, aby rozsiewać prawdę i wszystko czynić w imię sprawiedliwości, prawdy, to pomimo uczynienia tego wszystkiego powinniśmy mieć takie poczucie, że tak naprawdę niewiele przysłużyliśmy się Bogu, a jedynie mieliśmy sposobność do okazania Mu naszego oddania i oceny otrzymania od Niego tych wszystkich łask, które na nas zesłał. Bezpiecznym jest właśnie taka postawa, która została zapisana w Łukasza 17. Łukasz 17, od 7 do 10. Kto z was, mając sługę, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola, chodź i usiądź za stołem. Czyż nie powie mu raczej, przygotuj mi kolację, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napije, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się. Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. I ten 10 werset mówi o takiej bezpiecznej postawie dla chrześcijanina, sługi nieużytecznego. Gdy my jesteśmy sługami Boga i Chrystusa i właśnie tutaj mówi, że jeżeli zrobimy to, co oni nam kazali, to tak naprawdę jest nasz obowiązek. I tak nie jesteśmy sługami jakimiś specjalnie użytecznymi, gdyż wypełniliśmy to, co mamy do zrobienia. A nie jest to jakiś powód do chluby czy dumy. Tak jak właśnie ten werset mówi. Tak naprawdę Bóg nie potrzebowałby nas, aby zrealizować swój plan. I my nie jesteśmy niezbędni do Jego pracy czy dzieła. To, gdzie jesteśmy i to, co robimy, to jest z łaski. I to nie jest wcale Bogu potrzebne. To jest potrzebne nam, gdyż uczymy się pewnych rzeczy, uczymy się kształtować charakter. I to największe korzyści my odnosimy dlatego, gdyż doskonalimy się. Bogu nie jest nasza służba potrzebna. To jest to, że służymy, to jest tylko dla naszego dobra. Pycha może objawiać się również w umyśle skłonnym do nadmiernego krytykowania. Na przykład, jeżeli ktoś uważa, że najlepiej bierze udział podczas zebrania świadectw, że albo podczas badania, że nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie, tylko on tak naprawdę, że nikt nie umie wypowiedzieć dobrego świadectwa oprócz tylko jego, że żaden starszy nie umie prowadzić dobrze zebrania, to są symptomy choroby, która nazywa się duchową pychą. Takie rzeczy nie powinny się powtarzać i trwać stale. Dlatego powinniśmy na to zwracać baczną uwagę, gdyż może to być przeszkodą w prowadzeniu nabożeństw. I może dobro zgromadzenia być zagrożone. Dobrze jest odczekać jakiś czas, może sytuacja się polepszy. A jeżeli nie, to właściwe by było zwrócić uwagę na popełnione błędy takie w duchu cichości takiej jednostce czy starszemu. Aby wszystko było czynione tak jak zapisane jest to w Filipensów 2:3. Filipensów 2:3. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni za drugich, za wyższych od siebie. Tego właśnie nie mamy się uważać za lepszych, wręcz uważać się, że inni mają właśnie takie cechy, których my nie mamy, lepszych od nas. I to jest właśnie bezpieczna postawa przed Bogiem. Tu werset, Biblia również mówi, że niechaj niewielu z was będzie nauczycielami. Jak to jest zapisane w Jakuba 3:1. Jakub 3:1. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Nauczyciele bardziej są narażeni na duchową pychę, gdyż oni pełnią taką służbę publiczną i mogą właśnie być z tego dumni, że są dobrymi mówcami, że są poważani w zborze, a to jest dla nich wielkie sidło tak naprawdę. Właśnie to sidło grozi tym, którzy są gorliwi w głoszeniu prawdy. Chociaż głoszenie Ewangelii czy wśród braci, czy wśród ludzi niezaznajomionych z Ewangelią jest wielkim przywilejem. I możemy być wdzięczni, że mamy taki przywilej. Tak jak mówi to Izajasz 61:1. Izajasz 61:1. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Tutaj tak jak Jezus nam dał wzór, również my możemy takie rzeczy czynić. Uwalniać ludzi od przesądów, głosić im radosną nowinę o zbawieniu, Ewangelię, że wszyscy mamy możliwość zbawienia przez Jezusa. To jest wielki przywilej i to jest bardzo piękne. jeżeli takie posłannictwo zostanie właściwie przedstawione, to w szczerym sercu, to takie posłannictwo jest czymś dla słuchającego z podatnym sercem, jest czymś zupełnie nowym, cudownym, wzbudza jego podziw. I często ludzie się dziwią, jak taki na przykład prosty człowiek, może niewykształcony, nie posiadający jakichś tytułów naukowych, może rozumieć takie piękne rzeczy, takie głębokie, duchowe rzeczy i tak pięknie przedstawiać te właśnie rzeczy. A to jest właśnie, jeżeli ku kogoś wzbudzamy zachwyt tym, co mówimy, to już jest niebezpieczeństwo wielkie dla nas, gdyż grozi nam wyniosłość ducha. I wystarczy pomyśleć sobie, jakie to jest wspaniałe, że my możemy znać pewne rzeczy duchowe, a całe masy ludzi tego nie znają. I nie mają o tym pojęcia. Nawet utalentowani kaznodzieje z tytułami też również nie mają o tym pojęcia i nie umieją mówić tak, jak na przykład my mówimy. Jeżeli tak sobie pomyślimy, to czujemy się lepsi od innych. I to jest właśnie niebezpieczeństwo pychy duchowej, niestety. Jeżeli taka choroba się kogoś się jakby przyczepi, to taka jednostka zacznie odczuwać w sobie siłę, własną ważność, godność, że jest kimś naprawdę wielkim. I będzie to widać w jego postawie, tonie głosu i również jego słuchacze to dostrzegą. A jeżeli jego słuchacze to dostrzegą, to coś im tutaj nie zagra, gdyż Słowo Boże mówi, żeby nie być pysznym, ale pokornym. I wtedy widzą postawę takiej jednostki, tacy słuchacze i przez to ta jednostka w złym świetle przedstawia Słowo Boże, gdyż on sam stosuje postawę pyszną, a głosi, żeby nie być pysznym. I wtedy ważność Słowa Bożego zostanie bardzo umniejszona przez to, przez postawę dumną takiej jednostki. Lud Boży powinien się bardzo uniżać, zamiast wielce wynosić oraz być dumnym ze sposobności głoszenia prawdy. Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy niegodni, grzeszni, że Jezus, który był doskonały, umywał nogi swoim uczniom, że tak się uniżył, to tym bardziej my, jako Jego uczniowie. To, że usłyszeliśmy o planie Bożym, dowiedzieliśmy się jako o Nim, to nie jest nasza zasługa. To wszystko Bóg nam uczynił, gdyż zobaczył w nas jakieś pewne predyspozycje, że może nam to przekazać. Jeżeli jednak dopuścimy takie myśli, że nasze zrozumienie jest zasługą naszych zdolności, naszej mądrości, wtedy chwałę, która należy się Bogu, przypisujemy sobie, wyrządzając sobie wielką krzywdę w charakterze tym samym i dowodząc, że nie jesteśmy wcale godni tak wielkiego przywileju. Zaszczyt, który otrzymaliśmy od Boga, że poznania prawdy, poznania tak pięknych rzeczy duchowych, poznania planu Bożego, powinien raczej pobudzić nie naszą pychę, ale uniżoność. Choćby dlatego, że Bóg mógłby na przykład wykorzystać aniołów do tego dzieła, które czyni, którzy są wyżsi od nas, a nas, takich słabych jednostek z ziemi ziemskich, użył właśnie do takich pięknych rzeczy. Bracia wybrani przez zgromadzenie jako starsi i diakoni przechodzą jeszcze większe próby doświadczające ich pokorę. Lud Boży często zapomina napomnienia apostoła Pawła, które jest zapisane w 1 Tymoteusza, Tymoteusza 3:6. Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Tutaj jest mowa o wyborze właśnie sług zborowych, starszych i diakonów. I apostoł Paweł przestrzega, aby nie wybierać właśnie nowo zapoznanych prawdą od razu na funkcję nauczyciela czy sługi zborowego, gdyż to mogłoby doprowadzić go do stanu wyniosłości ducha, gdyż uważałby się, że jest taki młody, a czy tam młody w prawdzie, a już ma takie proponowane funkcje. Każdy, kto został wybrany na sługę, ma właśnie większe ryzyko tej pychy. Często zbór, lud Boży, nie zastanawia się dostatecznie, kogo powinien obrać na sługę zgromadzenia. Nie zdając sobie sprawy, że jakieś jednostki słabsze duchowo, jeżeli zostaną wybrani na sług, to może się okazać to dla nich sidłem, gdyż mogą sobie nie poradzić z tą właśnie funkcją pod względem tych prób, na jakie są wystawieni. Mogą wpaść w pychę, gdyż na przykład nie są dostatecznie uodpornieni na to. Często też niektórzy bracia chcą bardzo być sługami, okazują wielką skłonność do ubiegania się o różne tytuły, ale nie wykazują się tą pokorą, która mogłaby ich powstrzymać od takiego dążenia do tytułów, do jakichś wywyższeń w zborze, gdyż raczej powinniśmy się schraniać przed takimi, gdyż czując, że jesteśmy niewiele warci, że że jest to niebezpieczeństwo właśnie tej odpowiedzialności, jest niebezpieczeństwo właśnie wpadnięcia w tą pychę. Jeżeli mamy takie pobudki właśnie, jeżeli chcemy być sługą właśnie z takich pobudek samolubnych, aby być kimś, być zauważonym, być widzianym, mieć jakieś stanowisko, to jest najgorsze możliwe pobudki w służbie Bożej. Właśnie motywacja powinna być taka, tylko służenie, chęć dzielenia się prawdą. Jeżeli zgromadzenie wyraża taką wolę, abyśmy byli sługami, to możemy się jakby przychylić do tego poczucia obowiązku i zostać takimi sługami, ale na pewno nie z takich samolubnych pobudek. Tego rodzaju duch udziela się innym, duch pychy, jak zaraźliwa choroba, próżna chwała, działająca przeciwko duchowi Bożemu. Następnie kolejnymi krokami pojawia się gniew, zazdrość, złość, nienawiść, obmowy, złe podejrzenia. Jak jest powiedziane w Biblii, że to są uczynki ciała i diabła. Pojawia się duch szatański, wyrządzający szkodę w zgromadzeniu Bożym. A często mogą doprowadzić do tego starsi lub diakoni, którzy chcą mieć urzędy w zborze. Jeżeli taki duch panuje w zgromadzeniu, to zgromadzenia przestają się rozwijać duchowo i liczebnie. Jeżeli taki duch pychy panuje, często właśnie ludzie, którzy zostają owładnięci taką zarazą pychy, mieli wcześniej bardzo zacne charaktery, byli prawdziwymi dziećmi bożymi. Jest to przykre, jeżeli widzimy, że kogoś owładna, kimś zaczyna kierować duch pychy. A możemy to dostrzec przez owoce takich jednostek. Mateusz 7, 15, 16. Mateusz 7, 15, 16. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z ciernie albo z ostu figi? Można poznać po właśnie postępowaniu takich ludzi, gdyż oni prędzej czy później się objawią, jakimi naprawdę są wewnątrz tacy słudzy. Czy są fałszywymi sługami, czy nie. A jeżeli się nie będą objawiać, to Bóg doprowadzi do tego, że się w końcu objawią. Najgorsze jest właśnie to, że ci, którzy się dają owładnąć pychą, to rzadko o tym wiedzą. I często właśnie prawie niemożliwe jest zwrócenie im uwagi i przekonanie ich, że są chorzy. Gdy im zwracamy uwagę, to oni często uważają nas nie za swego dobroczyńca, ale wroga. Myślą, że z zazdrości chcemy, mówimy to z zazdrości, albo chcemy osiągnąć ich stanowisko. Dlatego choroba jest ta bardzo trudna do uleczenia. Chyba że opatrzność Boża lub zgromadzenie wda się w tą sprawę. Jeżeli taki duch się zaczyna pojawiać w zgromadzeniu, to zgromadzenie powinno zareagować w duchu miłości i dobrych intencji. A jeżeli taka jednostka się nie widzi tej swojej pychy, to możemy poczekać na opatrzność Bożą. Ona zajmie się taką jednostką w sposób, który Bóg uważałby za najlepszy. Mamy nadzieję, że Bóg właśnie postąpi właściwie z każdym swoim dzieckiem, który popadł w ten stan duchowej wyniosłości. Tak jak jest to powiedziane, że Pan będzie sądził, karał swój lud. Aby zilustrować ten grzech, możemy odwołać się do obrazu Mojżesza, który właśnie był mężem najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, tak jak mówi to 4 Mojżeszowa 12:3. Był to bardzo pokorny sługa Boży, który jednak przy końcu swojego życia nie dane mu było wejść do ziemi obiecanej, ponieważ wykonał pewien grzech, będąc zbyt pewnym siebie. Mojżesz wyprowadził naród izraelski na pustynię, ku ziemi chananejskiej i z rozporządzenia Bożego dokonał kilka cudów. Jednym z nich było uderzenie skały, gdy lud pragnął wody. Bóg nakazał mu, aby uderzył w skałę, z której wypłynął obfity strumień wody, dając wszystkim orzeźwienie. Według objaśnień Pisma Świętego skała ta była obrazem na Chrystusa. To jest zapisane w 1 Koryntian 10:4. 1 Koryntian 10:4. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Z nakazu Bożego ta opoka wieków została uderzona, aby przez śmierć Jezusa wody żywota mogły popłynąć dla całej ludzkości, który finalnie stanie się prawdziwym Izraelem, wyprowadzonym z Egiptu, z władzy szatana, grzechu, błędu i przyprowadzonym do społeczności z Bogiem. To było pierwsze uderzenie. Po 40 latach od czasu tego pierwszego uderzenia również powtórzyła się ta sytuacja, nie było wody. Lud wołał do Mojżesza. Mojżesz zapytał się Pana, jak ma postąpić. Pan odpowiedział Mojżeszowi, że ma on mówić do skały, którą poprzednio uderzył. A żeby popłynęły z niej wody. Mojżesz miał już doświadczenie w prowadzeniu ludu izraelskiego i można powiedzieć, czuł się dla niego jak ojciec. Doszedł do naturalnej pewności siebie. I zrobił tak, jak to jest zapisane w 4 Mojżeszowej, 20 rozdział od 1 do 12. Czwarta Mojżeszowa. Dwudziesty rozdział. Nie będziemy wszystkiego czytać. Dziesiąty. I Mojżesz z Aaronem zgromadzili cały lud przed skałą i Mojżesz mówił do nich: słuchajcie teraz, buntownicy, czy z tej skały mamy wyprowadzić dla was wodę? Następnie Mojżesz podniósł rękę i uderzył swoją laską dwa razy w skałę. Wtedy wypłynęła obficie woda i napiło się zgromadzenie oraz jego bydło. I Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: ponieważ nie uwierzyliście mi, by mnie poświęcić na oczach synów Izraela, dlatego nie wyprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Tutaj właśnie Mojżesz nie przypisał chwały Bogu, że to Bóg był wykonawcą właśnie tego cudu, lecz jakby przypisał tą chwałę sobie i zgrzeszył tym grzechem właśnie pychy. I przez to Pan Bóg nie pozwolił mu wejść do ziemi kananejskiej, tylko mógł oglądać tą ziemię przed śmiercią. Dlatego taki grzech właśnie jest bardzo niebezpieczny. Musimy być bardzo czujni, żeby zawsze oddać chwałę Bogu, a nie sobie. Można powiedzieć, że większość chrześcijan ma dużo więcej pychy niż posiadał tej pychy Mojżesz, ale tutaj było też fakt, że ten grzech Mojżesza miał mieć pewną ilustrację obrazową. Pierwsze uderzenie skały wyobrażało ukrzyżowanie naszego Pana, a powtórne uderzenie skały przedstawiało ponowne krzyżowanie Syna Bożego i wystawianie Go na urągowisko. Tak jak to napisał apostoł Paweł w Żydów 6:6. Mojżesz w tym drugim uderzeniu skały reprezentuje tych, którzy zaprzeczali okupowi i udziałowi Kościoła w ofierze za grzech. Tak jak to pierwsze uderzenie, drugie uderzenie Jezusa, uderzenie zaprzeczało Jego nauce, Jego okupowi, tak jak niepozwolenie przejścia przez Mojżesza do ziemi chananejskiej oznacza wtórą śmierć. Ale to jest symbolicznie, nie to, że Mojżesz nie wejdzie nigdy do Hananu, albo umrze wtórą śmiercią. Jest to obraz. Ale jeżeli właśnie pielęgnujemy w sobie tą duchową pychę, to degradujemy sobie charakter i może nam finalnie to uniemożliwić uzyskanie doskonałości w tysiącleciu. Gdy taka choroba nas... mamy taką chorobę, to nasz umysł staje się mniej wrażliwy i nieczuły na podstawowe zasady sprawiedliwości. Często właśnie starszy jakiś lub sługa chce narzucać swoją wolę zborowi w pewnych wyborach czy kwestiach organizacyjnych. A każdy członek zboru ma równe prawo do wypowiadania właśnie swojego zdania i żaden nie powinien się wywyższać czy starać się narzucić swojego zdania zborowi. Gdyż to jest pogwałcenie zasady miłości i sprawiedliwości. Jeżeli ktoś trwa w takim stanie, to gwałci swoje sumienie, osłabia go. Sumienie można przyrównać do wagi. Ta waga może być bardzo wrażliwa i czuła, ale może być też niewrażliwa i prosta. Jeżeli pielęgnujemy w sobie zasady Boże, to ta waga staje się coraz bardziej czuła na każde przekroczenie sprawiedliwości z własnego sumienia. Pycha powoduje to, że waga naszego sumienia staje się coraz bardziej nieczuła. Musimy właśnie, aby to uleczyć, musimy wrócić do tych zasad sprawiedliwości w sercu i umyśle. Wtedy, jeżeli ta sprawiedliwość powrócimy do niej, to zaczniemy dostrzegać, jak bardzo gwałcimy zasady, do jakiego stopnia pycha nas opanowała. Jeżeli to zaczniemy dostrzegać, to na pewno będziemy się chcieli poprawić i żałować to, co uczyniliśmy. Aby się strzec przed tą pychą, musimy wykazywać samokontrolę. Zaczynając każdy dzień, powinniśmy prosić Boga o pomoc w godnym przeżyciu tego dnia, tak jak chrześcijanin powinien to przeżyć. A przy zakończeniu każdego dnia powinniśmy analizować swoje postępowanie. Czy wszystko dobrze zrobiliśmy, co mogliśmy poprawić, co możemy jutro zrobić lepiej. I wtedy ta pycha będzie nie będzie tak łatwo do nas przenikała. Powinniśmy bardzo dużo od siebie wymagać, ale niekoniecznie to przenosić na innych. Nie wymagać od innych tyle, raczej od siebie. Musimy bardzo się kontrolować w swoich słowach, czynach, ważyć nasze myśli, gdyż jesteśmy z Bogiem w przymierzu. I co można powiedzieć jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o pychę? Na przykład trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o chwalenie sług Bożych, którzy usługują prawdą. Na pewno nie jest szkodliwe powiedzenie komuś dobrego słowa, aby zachęcić go do dalszej pracy. A jeżeli kogoś nadmiernie chwalimy, to możemy go doprowadzić do pychy i tak naprawdę zaszkodzić w jego duchowym życiu. Chwałę powinniśmy zawsze oddać Bogu, a nie słudze. I przeczytajmy sobie jeszcze 1 Koryntian, 4, 10, 13. 4, 10, 13. My jesteśmy głupi dla Chrystusa, ale wy mądrzy w Chrystusie. My jesteśmy słabi, ale wy mocni. Wyszanowani, a my wzgardzeni. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie. Aha, 13. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak odpadki u wszystkich, aż do tej chwili. I właśnie taka postawa śmieci, omiecin jest bezpieczna dla chrześcijanina. Jeżeli uważamy się właśnie za takich, to nie grozi nam grzech tej pychy. Zawsze powinniśmy się nisko o sobie rozumując. Życzę, aby wszystkim, aby nigdy do takiej pychy nie dopuścić w sobie, żeby stosować tą samokontrolę. Zawsze się modlić do Boga, żeby ten grzech nas nie owładnął i żebyśmy przez to wszyscy mogli się znaleźć w Królestwie. I na tym kończę. Dziękuję za uwagę.